Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Do badania własnego serca, by słuchać Jezusa, a nie fałszywych proroków, zachęcił papież na porannej Eucharystii. Franciszek przekazał Brazylijczykom 5 milionów dolarów na pokrycie kosztów Światowych Dni Młodzieży. Również w komunistycznych Chinach doceniono papieża Franciszka, znalazł się wśród 10 najważniejszych postaci minionego roku. 7 stycznia zapraszam na wieczorny program informacyjny. O potrzebie czuwania nad własnym sercem i badania pojawiających się w nim uczuć i myśli mówił Franciszek na porannej Eucharystii. Papież przypomniał, że kryterium rozeznania musi być Chrystus i jego postawa miłości i pokory.
Jeżeli jest to po linii Pana, to pójdzie ci dobrze, a jeśli nie? Badajcie duchy, czy są naprawdę z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Proroków, proroctw czy propozycji chcę robić to, ale to nie prowadzi nas do Pana, tylko nas od Niego oddala. Dlatego konieczna jest czujność. Chrześcijanin to człowiek, który umie czuwać nad swoim sercem. A nieraz nasze serce, przez które przechodzi tyle rzeczy, wydaje się bazarem dzielnicowym. Znajdziesz tam wszystko, a tak nie można. Musimy badać, to jest od Pana, a to nie, aby pozostać w Panu.
Ojciec Święty postanowił wesprzeć finansowo archidiecezję Rio de Janeiro, aby po części pomóc jej w spłaceniu ogromnego długu, który zaciągnięto, by dobrze zorganizować Światowe Dni Młodzieży. Pierwotnie wynosił on ponad 38 milionów dolarów. Archidiecezji Rio de Janeiro udało się go zredukować do 18 milionów. W prowadzonej od października kampanii udało się pozyskać ponad 300 tysięcy dolarów. Teraz zadłużonego organizatora SDM postanowił wesprzeć sam papież, mówi arcybiskup Orani João Tempesta, metropolita Rio de Janeiro.
Jeszcze kiedy Ojciec Święty był tutaj z nami w Rio de Janeiro, zadeklarował, że wesprze nas finansowo. Teraz sekretariat stanu poinformował nas, że papież zechciał przekazać nam 5 milionów dolarów, aby pokryć koszty Światowych Dni Młodzieży. Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni i prosimy Boga, by błogosławił wszystkim, którzy z otwartym sercem wspierali Światowe Dni Młodzieży w lipcu ubiegłego roku.
Również Chińczycy zdają sobie sprawę ze znaczenia papieża Franciszka. Znalazł się on na liście 10 najważniejszych postaci minionego roku ustalonej przez chińskie forum prasowe. W skład forum wchodzą najważniejsi przedstawiciele mediów i stowarzyszeń dziennikarskich w Chinach kontynentalnych. Papież znalazł się na 3 pozycji. Jest on pierwszym przedstawicielem świata religii, który dostał się na tę elitarną listę chińskich mediów. Papieska wizyta w Ziemi Świętej może nadać nowy dynamizm relacjom ekumenicznym i międzyreligijnym. Nadzieję na to daje szczególna osobowość papieża Franciszka. Przekonany jest o tym biskup William Shomali z łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy.
Spotkanie papieża Franciszka z Bartłomiejem będzie wydarzeniem historycznym. Spotka się on również z żydowskimi zwierzchnikami religijnymi. Przyczyni się to do umocnienia relacji ekumenicznych i międzyreligijnych. Ten papież jeszcze nas zadziwi. Liczymy na Ducha Świętego i na współpracę Franciszka ze wszystkimi jego natchnieniami, aby naprawdę otworzyć nowe drogi w relacjach ekumenicznych i międzyreligijnych.
Kościół anglikański usunął grzech, szatana i skruchę z obrzędów chrztu. Arcybiskup Justin Welby zatwierdził właśnie nowy rytuał. Na razie nie zastępuje on poprzedniego, a jedynie stanowi wersję alternatywną, którą stosuje się już jednak w ponad 1000 anglikańskich parafii. Rodzice i chrzestni nie muszą się już wyrzekać grzechu ani szatana. Nie deklarują też swego poddania Jezusowi Chrystusowi, bo poddaństwo źle się kojarzy, zwłaszcza kobietom. Nowa formuła przewiduje jedynie wyrzeczenie się zła, wszelkich jego postaci oraz fałszywych obietnic. Zdaniem pomysłodawców kolejnej reformy liturgicznej nowa formuła jest bardziej zrozumiała i idzie z duchem czasu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. czczona przez wschodnie chrześcijaństwo ikona Narodzenia Pańskiego, to niejako wizualny traktat teologiczny. Różni się ona nieco od sentymentalnego bożonarodzeniowego malarstwa, z którym zazwyczaj mamy do czynienia. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z profesorem Karolem Klauzą, teologiem ikony, medioznawcą, dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Audycję Radia R przygotował Krzysztof Chudzik. Zapraszam na nasz magazyn.
Panie profesorze, bożonarodzeniowe obrazy są namalowane. Z kolei ikony związane z tajemnicą wcielenia są napisane. Co to znaczy?
To jest głęboka intuicja chrześcijaństwa wschodniego, które na bazie języka greckiego jednakowym terminem określało zarówno pisanie słowa objawionego Biblii, grafein, jak i pisanie kolorami i kształtami tych samych treści poprzez wizualizację osób i zdarzeń ważnych dla historii zbawienia. Czasownik grecki grafein, który jako ekwiwalent w języku polskim ma słowo pisać, oznacza dwie różne skuteczności tego działania. W przypadku pisania słów powstaje traktat, definicja dogmatyczna. W przypadku ikony powstaje dwuwymiarowy artefakt zawierający traktat teologiczny. I jedno i drugie, słowo i obraz, prowadzi do spotkania z osobą, którą wyrażają.
Mamy przed sobą reprodukcję ikony Narodzenia Pańskiego, tej kanonicznej, z centralną, ciemną w zasadzie postacią spoczywającej Maryi. W poszczególnych kwaterach ikony bardzo wiele się dzieje. Jak najlepiej powiedzieć słowami o tym, co tutaj można zobaczyć?
W kanonicznej ikonie Narodzenia Pańskiego zawarta jest idea wcielenia Boga, bytu duchowego, doskonałego, który rodzi się, staje się ciałem. Paradoks, który polska kolęda umieszcza pośród wielu innych paradoksów. Bóg się rodzi, moc truchleje, ma granice ten, który jest nieskończony. Ikona kanoniczna Kościoła Wschodniego w centrum rozumienia tajemnicy wcielenia umieszcza postać tej, która zgodnie z tekstem akatystu Romana Melodosa jest drabiną, po której Bóg zstąpił na ziemię. Na przecięciu przekątnych tej ikony leży w połogu Matka Najświętsza na cesarskim czerwonym dywanie z aureolą świętości, zapatrzona w zdarzenia, które dzieją się przed nią, gdzie jej małżonek Józef jest kuszony przez szatana. I gdybyśmy przyjrzeli się wzrokowi Maryi, odnieślibyśmy wrażenie zaniepokojenia, jak skończy się ten dialog kusiciela z Józefem. Jednocześnie jest to takie umiejscowienie tego dialogu, jak w przypadku sceny związanej z inną ikoną, z ikoną ukrzyżowania, gdzie Chrystus z wysokości krzyża spogląda na Maryję i zatroskany o jej los powierza ją swojemu uczniowi. W ikonie Bożego Narodzenia jest podkreślona ta ludzka troska o stawanie się spraw Bożych, a na granicy tej ziemskiej sfery ciemna grota, w której wnętrzu leży w żłobie owinięty białymi taśmami jak całunem narodzony Syn Boży.
To owinięcie jak całunem to takie jakby ujęcie w jednym obrazie całości tajemnicy wcielenia, które później zaowocuje krzyżem i zmartwychwstaniem?
Dokładnie tak. W interpretacji zarówno ojców Kościoła, jak i uznanych autorytetów teologii ikony, w ikonie Narodzenia Pańskiego jest już zapowiedź Triduum Sacrum, nawiązującą do tajemnicy przekraczania w kenozie Chrystusa bariery śmierci. W scenie Bożego Narodzenia ta kenoza osiąga poziom przyjęcia materialnej natury ludzkiej. Natomiast w tajemnicy krzyża i później zstąpienia do piekieł mamy przekraczanie bariery śmierci. Zapowiedzią tego jest postać tego dziecięcia narodzonego z atrybutami złożenia jakby w sarkofagu umieszczonym w ciemnej grocie. W tych ikonach, gdzie mamy grotę skojarzoną z tajemnicą Chrystusa, tę czerń tłumaczy się jako przestrzeń na spełnienie się nadziei. Zauważmy, że podobną czarną grotę mamy u stóp Golgoty, w której znajduje się symbol śmierci, czaszka i piszczele, wskazujące na miejsce, gdzie dokonuje się zbawienie. A też tłem jest ciemna jaskinia, w której to się dokonuje. Tutaj mamy w tej jaskini zarysowane jedynie konturami sylwetki wołu i osła jako nawiązanie do proroctwa Izajasza, jednoznacznie odnoszące nowonarodzone dziecię do zapowiedzianego Mesjasza. W ten sposób ta sfera ziemska dotyka zstępującego Boga w osobie dziecięcia złożonego w żłobie, w grocie.
A proszę jeszcze skomentować ten ciemny kolor szat Maryi.
On wskazuje na ludzką naturę. W odróżnieniu od świetlistych szat, jak choćby te białe płótna, w które owinięte jest nowonarodzone dziecię, mamy sytuację, w której symbolika kolorów w ikonach zawsze wyraża konkretną cnotę. Pełnię cnót wyraża biel, ponieważ to biały kolor rozszczepiony w pryzmacie daje w efekcie bogactwo kolorów, czyli bogactwo cnót. Natomiast jeżeli postać ubrana jest w białą szatę, jest w tym żargonie kolorów osobą doskonałą. Ludzką naturę uzyskuje się w ten sposób, że Matce Najświętszej daje się, przynajmniej w tej ikonie, płaszcz ciemny, brązowy albo czarny, raczej brązowy, z trzema gwiazdami nad czołem i na ramionach. Płaszcz Matki Najświętszej ma gwiazdy wskazujące na zachowanie jej dziewictwa przed poczęciem, w poczęciu i po poczęciu. A więc mamy całą tajemnicę wybrania i zachowania jej jako wolnej od wszelkiej zmazy grzechowej, niepokalaną w tym rozumieniu, niepokalaną dziewicę, która przez 9 miesięcy była wyższa niż niebiosa, ponieważ ten, który stworzył świat, w niej zamknął się i był w niej obecny. Ona w pełni w ten sposób zasługuje na tytuł Theotokos, Boża Rodzicielka. Nie tylko ta, która rodzi ludzką naturę Chrystusa, ale ta, która rodzi prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka.
Kolorystyczny wydźwięk całości tej ikony to oczywiście jest taka złota poświata, która jakby przenika całość tej ikony, niezależnie od tych ciemnych elementów, o których pan profesor wspomniał. Ale właśnie w nawiązaniu do tego chciałbym zapytać, panie profesorze, bo ikona jakby uchyla okno między ziemią i niebem. Właściwie po której stronie jest klamka tego okna? Czy tylko po tej naszej ziemskiej?
Ona jest po ziemskiej stronie, dlatego że ikona zbudowana jest z deski, z kolorów, z doświadczenia mistycznego ikonopisa, który w ikonie kreśli, pisze swoje doświadczenie wiary, a więc wszystko to jest ziemskie. Natomiast to, co leży na przedłużeniu tego doświadczenia, prowadzi do transcendencji. Złoty kolor oznacza przestrzeń nieba, przestrzeń stającej się ekonomii zbawczej. Wszędzie tam, gdzie mamy kolor złoty, mamy przestrzeń wskazującą na łaskę, a łaska to nic innego jak udzielający się Bóg. I dlatego ta ikona, akurat w tej wersji, cała złota, wyraźnie podkreśla, że i roślinki, i góry, i zwierzęta, które tu są, i ludzie wpisani są w ekonomię zbawczą. Szczytem tej ekonomii zbawczej jest promień Bożej obecności zaznaczony w centralnej osi ikony, trójdzielny, a więc wskazujący na działanie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bardzo interesujące są te pneumatologiczne konteksty w tej ikonie i w innych ikonach, dotykające tajemnicy zarówno Betlejemu, jak i generalnie stającego się wcielenia, dlatego że ostatnią z grup, na którą trzeba zwrócić uwagę w tej ikonie, są magowie zdążający na spotkanie z nowonarodzonym królem żydowskim, idący za szlakiem gwiazdy. To otwiera tę ikonę na tajemnicę Epifanii, objawienia się wcielonego narodom.
Całemu światu.
Całemu światu.
Ikona jest przedmiotem kontemplacji. Pan profesor przed chwilą nam uzmysłowił także, że jest również środkiem komunikacji społecznej. Natomiast jak moglibyśmy wpisać rzeczywistość ikon w słynne powiedzenie Dostojewskiego, że piękno zbawi świat. Jan Paweł II w liście do artystów przywołał to zdanie wielkiego rosyjskiego pisarza, ale można zapytać, czy dzisiaj, kiedy tyle wiemy o różnych nieszczęściach, prześladowaniach chrześcijan, złu dziejącym się w świecie, czy formuła, że piękno zbawi świat, nie brzmi jak prowokacja?
Kategoria piękno, które zbawia świat, ma ekwiwalent w sformułowaniu, które wywodzi się zarówno z greki, jak i z języka hebrajskiego, gdzie kategoria piękno i dobro jest zamienna. Co oznacza, że jeżeli czytamy opis stworzenia świata i mamy sformułowanie, że jak Bóg stworzył ziemię, to zobaczył, że ziemia była dobra, była też piękna. Jak stworzył niebiosa i gwiazdy, to zobaczył, że były dobre. W semantyce były też piękne. Mając tę prawdę w pamięci, od porządku moralnego, o który pan redaktor pyta, tego cierpienia, zła, deprecjonowania, depersonalizacji bliźniego, do osiągnięcia szczytu na drodze piękna, via pulchritudinis, w ostatnich dokumentach obu papieży pojawia się poza ortodoksją zwrócenie uwagi na to, że w czasach dzisiejszych bardzo silnie przemawia do nas prawda na drodze piękna, kultury, widzenia, nie tyle rozumowania, ile oglądania. To sprawia, że ikona należąca do przestrzeni piękna, przy czym im prostsza ikona, tym piękniejsza, nie rodząca rozproszeń, zwracająca uwagę na to, co istotne w ikonie Narodzenia Pańskiego, tajemnica wcielenia z relacją do ziemi, do nieba, do aniołów, do ludzi, do świętych, do magów, do groty i do góry i do światła płynącego od Boga. Dlatego mając na uwadze ten porządek piękna, nie traktujemy go antagonistycznie w stosunku do porządku moralnego, bo to jest jeden i ten sam porządek. Człowiek, który troszczy się o piękno, będzie też człowiekiem dobrym. I człowiek dobry łatwiej zobaczy piękno w otaczającym go świecie, nawet pośród tych cierpień, kataklizmów, walki, ponieważ one będą dla niego wyzwaniem do czynienia dobra.
Naszym gościem był pan profesor Karol Klauza, szef Królewskiego Dziennikarstwa, ale także teolog ikony. Bardzo dziękuję.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.